Ten znak, o którym Tomasz mówił, pochodzi z pierwszej księgi Samuela, pierwszy rozdział, zobaczmy. Kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Jest to początek pewnej historii, którą dzisiaj wspólnie poznamy. Mam nadzieję, że będzie dla nas dobrym znakiem ostrzegawczym. Poznamy fragment życia kapłana Heliego. On żył w XI wieku przed naszą erą. Tu czytaliśmy, że siedział przed bramą przybytku pańskiego. Przybytek pański to był tak zwany namiot spotkania, czyli taka przenośna świątynia. Heli był bardzo ważną, jeżeli nie najważniejszą osobą w państwie. Był sędzią Izraela i kapłanem w Shilo, gdzie znajdowała się namiot spotkania, a w nim Arka Przymierza. I popatrzymy dzisiaj tak pokrótce na 20 ostatnich lat życia tego człowieka. Wybrałem tą historię nie bez powodu, bo jest ona dla nas, dla mnie była taką przestrogą czy ostrzeżeniem przed biernością w życiu. Wobec Boga, wobec tego, co do nas mówi, wobec wyzwań, jakie nam stawia, a przede wszystkim wobec powołania, jakie ma dla każdego człowieka, który mu zaufał. Kapłan Heli siedzi na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Nie jest już za młodym człowiekiem, ma około 80 lat. Ma 40 lat doświadczenia, tyle lat ma przepracowane w swojej służbie. Wychował się w bardzo ciekawym domu, jego rodzice byli wierni Bogu i okazywali to na każdy możliwy sposób. Miał dobry wzór w domu rodzinnym. Służenie Bogu było czymś normalnym, wpisanym w codzienne życie. Jego dwaj synowie, Hofni i Pinchas, też byli liderami, którzy poszli w ślad ojca czy dziadka. I na pierwszy rzut oka z Helim jest wszystko w porządku, jest oddany Bogu, całe życie poświęcił służbie, jest otoczony świętymi rzeczami, ale jednak jego życie wcale nie kończy się happy endem. Wiecie, wśród wielu pozytywnych historii i wspaniałych bohaterów zapisanych na kartach Pisma Świętego są też ci, którzy popełnili poważne błędy, no i są dla nas taką przestrogą. Jego historia jest właśnie taka. Pomoże nam odkryć, co dzieje się z człowiekiem, który pozwoli sobie na postawę bierności wobec Boga. Ta scena jest dosyć wymowna. Heli siedzi po prostu na krześle i czeka na to, co się ma wydarzyć, a wydarzą się nieciekawe rzeczy. Co dzieje się z człowiekiem, który pozwala sobie na taką postawę? Bóg coś mówi, Bóg czegoś oczekuje od nas, na przykład zmiany naszego życia, a my z tym nic nie robimy. Co dzieje się z człowiekiem, który ciągle słucha, ale nigdy nie przekuł tego w praktykę życia? Wszystko zaczyna się dość niewinnie. Widzimy Heliego siedzącego na krześle przed namiotem spotkania, ale zobaczmy, co się wydarzyło kawałek dalej. 1 Samuela, pierwszy rozdział, wersety 9-15. Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś, smutna na duszy, zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc: Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca. Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Odezwał się do niej: dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła: nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed Panem. Mamy tutaj scenę, w której Heli siedzi na krześle i obserwuje, co się dzieje. Widzi kobietę, która przyszła do tej przenośnej świątyni, aby się modlić, nie mogła mieć dzieci, prosiła Boga, żeby rozwiązał ten problem. I Heli jako duchowy przewodnik tego narodu spogląda na tą kobietę i do jakich dochodzi wniosków? Mówi, jesteś pijana. A jaka była prawda? Anna była bardzo smutna, no i prosiła Boga o coś, co było dla niej bardzo ważne. Heli pozwolił sobie na bierność względem swojego powołania. Pozwolił na to, by to, co kiedyś płonęło i było dla niego najważniejsze, jakie ma zadanie od Boga, żeby powoli wygasło. I jednym z pierwszych symptomów tego, że jest człowiekiem biernym wobec Boga, wobec powołania, była właśnie ta sytuacja, w której nie dostrzegał duchowych potrzeb wśród ludzi, którym służył. Jako kapłan, jako przewodnik właśnie za to był odpowiedzialny, za te sprawy. On jednak patrzy na sprawy bardzo powierzchownie. To wszystko wydaje się niewinne, ale jednak jest pewnym symptomem, że wydarzy się coś gorszego. Że Heli stracił swój zapał. W jakiś sposób wygasa jego zapał dla spraw związanych z Bogiem. Zaczyna skupiać się na tym, co zewnętrzne. Kilkanaście rozdziałów dalej, w tej samej księdze, możemy przeczytać takie słowa. 1 Samuela, 16 rozdział. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Jest to sytuacja, w której zaraz król Dawid zostanie wybrany czy namaszczony na króla. Dawid miał wielu starszych braci i patrząc powierzchownie, patrząc na to, co zewnętrzne, to oni byli godni tego, żeby być, jeden z nich, żeby być królem. Ale Bóg wybrał sobie na króla Dawida. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Heli miał wyjątkowe powołanie. Miał patrzeć na świat tak, jak Bóg patrzy i miał tego uczyć innych. Miał im w tym pomóc. On jednak stał się biernym względem swojego powołania. Można powiedzieć, to powołanie wygasało i stracił zdolność patrzenia głębiej na człowieka i na jego potrzeby. W tej scenie widzimy, jak patrzy tylko na to, co widoczne dla oczu, bardzo powierzchownie. Co to ma wspólnego z nami? Każdy człowiek, który oddał swoje życie Bogu, dostał wyjątkowe powołanie. Mówiliśmy o tym na przykład 2 tygodnie temu, czytając Ewangelię według Mateusza i słowa: wy jesteście światłością świata. Albo słowa: niech świeci wasze światło przed ludźmi. Więc każdy z nas jest powołany i historia Heliego jest dla nas takim znakiem ostrzegawczym, by nie zlekceważyć tego, do czego Bóg nas wzywa. By nie być biernym wobec tego, co On uważa za cel naszego życia. By nie być jak Heli, który siedzi na tym krześle i czeka na to, co się wydarzy, ale wstać z tego krzesła i zrobić to, czego Bóg oczekuje. Bóg daje nam zdolność, czy pozwala nam poznawać to, jak On patrzy na świat. I z biegiem lat, jak zaufaliśmy Chrystusowi, potrafimy patrzeć tak, jak On. Na przykład trudności w naszym życiu okazuje się, że nie są tragedią, ale są dla nas okazją, żeby się rozwinąć, żeby poznać bliżej Boga. I uczymy się tego z biegiem lat. Patrzymy coraz bardziej tak, jak Bóg patrzy na pewne rzeczy. Ale co się wydarzy, jeżeli zaczniemy być biernymi wobec Boga, wobec Jego powołania? Możemy stracić tą zdolność, czyli znowu zaczniemy patrzeć tak jak dawniej, tak jak przed nawróceniem. I dobrze wiemy, że dzisiaj wśród ludzi, którzy zaufali kiedyś Bogu, jest wielu tych, którzy patrzą znowu tak samo jak kiedyś. Mogli patrzeć tak jak Bóg, ale wracają do tej starej perspektywy sprzed nawrócenia. Jednym z symptomów jest skupienie na tym, co zewnętrzne, na przykład na sprawach materialnych, a nie duchowych. Ciągłe rozmyślanie o tym. Dostrzeganie problemów w tej sferze, a nie głębiej. Jezus powiedział, szukajcie tego, co w górze. Ale człowiek, który lekceważy Boże powołanie i to, do czego Bóg wzywa, jest biernym wobec Jego słów, kończy w dziwnym miejscu. Jego wszystkie marzenia i aspiracje, zamiast dotyczyć sfery duchowej, będą dotyczyć tylko i wyłącznie sfery fizycznej czy materialnej. Każdy z nas został powołany, byśmy byli światłem dla tego świata, ale człowiek skupiony na tym, co zewnętrzne, wcale nie świeci, nie jest żadnym przykładem. Mija się ze swoim powołaniem. Jest to przykry widok. Zresztą dokładnie taki sam, jak patrzymy na Heliego. Teraz jeszcze nie wydaje się to przykre, bo on tylko siedzi przed namiotem spotkania i błędnie ocenia Annę, która przyszła prosić o interwencję Boga. Więc tak jak Tomasz powiedział tutaj we wstępie, przed nami stoi pewien znak ostrzegawczy, byśmy nie pozwolili sobie na bierność. Może jesteś osobą nawróconą od wielu lat, albo jesteś osobą, jak wielu z nas, którzy trafili tutaj za swoimi rodzicami. Jesteś otoczony ludźmi, którzy wierzą w Boga. Twój światopogląd jest biblijny. Ale z drugiej strony przypominasz takiego człowieka, który siedzi na tym krześle i obserwując wszystko dookoła, w sumie skupia się przede wszystkim na tym, co zewnętrzne, na tym, co materialne. Patrzysz na siebie, nie masz pragnień w tej sferze duchowej. Pragnień, które by cię wyrwały z tego krzesła i zaprzęgły do zaangażowania w Boże powołanie. Tak było z Helim. Siedzi na tym krześle, obserwuje. Z pozoru jest człowiekiem wyjątkowym, on ma wysoką pozycję. Można powiedzieć, że jest prawie święty, mieszka w świętym miejscu. Ale przyglądamy się bliżej i patrzymy, że on dostrzega tylko to, co widoczne dla oczu. Stracił zdolność patrzenia głębiej. Myśli, że Anna jest pijana. Gdybyśmy zatrzymali się tu w tym miejscu, na tym, że problemem Heliego było tylko to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, byłoby to zbyt powierzchowne. Tak jak on, patrzylibyśmy tylko po ludzku. Musimy zajrzeć głębiej, tak jak Bóg patrzy. A czytaliśmy, że Bóg patrzy nie na to, co widoczne dla oczu, tylko patrzy na serce. Więc co było w sercu tego człowieka? Co było w sercu Heliego? Historia biegnie dalej, przechodzimy do drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Zobaczmy. Synowie Helego nie zważali na pana ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla albo do misy i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Shilo. I werset 17. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. I od wersetu 27. Do Helego przybył mąż Boży i powiedział mu, tak mówi Pan, wyraźnie objawiłem się domowi Twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do sług domu Faraona. Spośród wszystkich pokoleń izraelskich wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego celem składania ofiary kadzidła, aby wobec mnie przywdziewali efod, a ja dałem domowi ojca twojego wszystkie ofiary spalone domu Izraela. Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niżli mnie? Iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela ludu mojego. Więc patrzymy głębiej, tak jak Bóg patrzy na serce człowieka. I co tam widzimy? Obaj synowie Heliego byli kapłanami. Poszli w ślady ojca, poszli w ślady dziadka. Tamto pokolenie było za to odpowiedzialne. Ale zaczęli w tej służbie dla Boga, zaczęli błądzić. Pozwolili sobie na lekceważenie Boga. Wyraziło się to akurat w tej sferze ofiarniczej. Nie przestrzegali pewnych zasad. Przez to ludzie, którzy do nich przychodzili, żeby złożyć ofiary, tak jak tutaj jest napisane, deptali je. Dopuszczali się wielu wykroczeń, okradali ofiary, brali więcej od ludzi, niż im się należało. Owszem, część ofiar była dla nich przeznaczona, ale oni brali więcej i domagali się więcej. Z kontekstu wynika też, że ich życie seksualne było brudne, dalekie od wzorców, które Bóg pozostawił. Synowie Helego nie robili tego, co Bóg chciał. Lekceważyli go na różne sposoby. Dawali tym okropny wzór dla narodu. Tak jak ojciec byli przewodnikami, może niżsi rangą, ale jednak mieli być wzorem, no ale byli złym wzorem. Ale co ciekawe, wszystkie te słowa, które tutaj czytaliśmy, nie są skierowane do nich. Bóg nie mówi o tym do nich, że zrobili coś źle i mają poprawić. Do kogo mówi? Mówi do ich ojca, do Heliego. I Bóg przedstawia, jaki miał problem w sercu. W wersecie 29 czytaliśmy: dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niż mnie? Heli cenił swoich synów bardziej niż Boga. Na początku jego powołanie było dla niego ważne. Miłość dla Boga była w sercu czymś gorącym, ale z biegiem lat pozwolił sobie na bierność i w końcu zaczął szanować bardziej swoich synów, pomimo tego, że żyli w bardzo zły sposób, niż to, co mówi Bóg. On dobrze wiedział, co się dzieje. Docierały do niego informacje, jak żyją jego synowie, jak postępują z innymi ludźmi, ale nigdy ich nie wyprostował, nie upomniał, nie wychował. Tak naprawdę pozwolił na to, żeby się to wszystko działo. I znowu widzimy Heliego, który siedzi na krześle, ale jest biernym człowiekiem. Synowie robią złe rzeczy, a on siedzi. Nie upomni ich, nie wyprostuje, nie skarci, chociaż ma do tego pełne prawo. Może myślał tak: nie chcę robić im przykrości. Może myślał: nie chcę się wtrącać w ich życie, przecież są dorośli. W sumie w całym swoim życiu dał im tylko kilka słów ostrzeżenia, z których tak naprawdę po prostu się śmiali. Mógł wstać z tego krzesła i zatrzymać ich złe postępowanie, jednak nigdy tego nie zrobił. Pozwolił sobie na bierność. I Bóg ocenia problem jego serca. Mówi: cenisz bardziej swoich synów niż mnie. To, jak oni się czują, niż to, co ja powiedziałem. Heli nie był już tak oddany Bogu, jak kiedyś. Pozwolił sobie na to, żeby to powołanie wygasało, oddanie Bogu także. I w tej stagnacji przewartościował swoją ślepą miłość do synów nad miłość do Boga. Wydawało mu się, że troszczy się o swój dom, a tak naprawdę go niszczył. I kiedy zobaczymy całość historii, zrozumiemy, o co w tym chodzi. Każdy z nas, kto oddał swoje życie Bogu, to dostał też wyjątkowe powołanie. Tym powołaniem jest honorować Boga swoim życiem, swoimi wyborami, decyzjami, stylem życia. Nie tylko w niedzielę, kiedy się spotykamy, czy w tygodniu, w czasie grupy, ale całym swoim życiem. I to jest nasze zadanie. Niech świeci wasze światło przed ludźmi. I żyjemy w takich czasach, kiedy łatwo to zlekceważyć, tak jak ci dwaj synowie Helego. Być biernym wobec tego, do czego Bóg nas wzywa. Kiedy zaczynałem pisać ten wykład, chciałem, żeby on był czymś, co nas bardzo zachęci i zbuduje. Ale jak podchodziłem z różnych stron, okazywało się, że jest ważniejsza rzecz niż to, żebyśmy się dobrze czuli po tym wykładzie. Tym razem jest to pewne ostrzeżenie dla nas. Bo co z tego, że ktoś się dobrze czuje, jeżeli w podstawowych sprawach popełnia ogromne błędy? Eli się dobrze czuł z tym, że nie wtrąca się w życie synów, że mają święty spokój. Ale był to ogromny błąd, który kosztował go i jego synów bardzo wiele. Więc rozumiem, że słuchając wykładu chcielibyśmy być zainspirowani, czy czuć emocje, które nam pozwolą wspiąć się wyżej i tak dalej. Ale Słowo Boże uczy nas, że buduje nas w różny sposób. Czasami przez zachętę, przez zmotywowanie nas do czegoś, a czasami przez ostrzeżenie nas przed jakąś błędną drogą. I oto jedna z nich. Droga lekceważenia Boga. Przecież znamy Jego standardy, znamy to, co mówi w swoim Słowie o stylu życia. Łatwo być jak Heli albo jak jego synowie. Lekceważyć to, deptać to. I na co moje słowa, które kogoś uskrzydlą, jeżeli ktoś będzie dalej żył w taki sposób, nie rozwiąże swoich problemów między sobą a Bogiem. Więc cieszę się, że ta historia znalazła się na kartach Starego Testamentu i dzisiaj nam służy. Jest dla nas znakiem ostrzegawczym, żeby honorować Boga swoim życiem. Jeżeli to, jak żyję, jaki styl życia prowadzę, jakich wyborów dokonuję, czynami, ale także w myślach, ma ogromne znaczenie. Podobną sytuację miał jeden z kościołów Azji Mniejszej, o którym czytamy na samym końcu Nowego Testamentu. Jest to kościół w Efezie. Możemy przeczytać list do niego, który spisuje apostoł Jan, ale są to słowa Jezusa skierowane do tej lokalnej wspólnoty. Zapisane jest to w Apokalipsie Jana, 2 rozdział. Jezus wypowiada się w ten sposób do tej konkretnej grupy ludzi. Aniołowi kościoła w Efezie napisz. Tak mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość, zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany, ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeżeli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się nie nawrócisz. Więc mamy lokalną wspólnotę w Efezie, która jest w wielu rzeczach wspaniała. Masz wytrwałość, zniosłeś cierpienia, okazało się, rozpoznałeś, kto jest fałszywym nauczycielem i wiele innych rzeczy, które były bardzo dobre w tej wspólnocie. Ale, które pojawia się w 4 wersecie, mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Jezus tutaj zachowuje się jak ojciec, który mówi dobre rzeczy, ale mówi też jedną rzecz, którą trzeba poprawić. Zachowuje się jak wychowawca. To nie jest sąd. To jest wychowywanie. Heli tego właśnie nie zrobił. Mam przeciw was to, moi synowie, że depczecie po ofiarach. Zaprzestańcie swojego stylu życia, który uwłacza Bogu. Jeżeli zaś nie, to przyjdę i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Przestaniesz istnieć. Kiedy Bóg nam objawia pewne problemy, tym razem nie robi tego, żeby wydać wyrok, ale żeby pomóc nam wejść na właściwą ścieżkę. Tak było w Efezie. Jest mnóstwo dobrych rzeczy. O naszej wspólnocie możemy powiedzieć bardzo dużo dobrych rzeczy. Ale może są miejsca, w których potrzeba wychowania. Potrzeba usłyszeć to, co Jezus powiedział do kościoła w Efezie, że niektórzy, czy może jako wspólnota, dopuściliśmy się utraty pierwszej miłości. Heli tego się dopuścił. Utracił pierwszą miłość, zapał dla spraw Bożych, pozwolił, żeby inne rzeczy, bardziej przyziemne, go pochłonęły. I to jest istota stagnacji. Wielu chrześcijan doświadcza czegoś takiego, bierności, stagnacji. Moglibyśmy nazwać słowem popularnym dzisiaj nudy. Ale powodem tego nie jest to, że nic się nie dzieje, że Bóg nie działa, że nie wzywa nas do wielkich rzeczy, bo to nie jest prawda. To nie jest powodem. Powodem jest to, co było w sercu Heliego i jest w naszych, może być w naszych sercach. To, że oddaliśmy pierwszeństwo innym rzeczom niż Bóg. I pierwsza miłość, zapał dla Jego spraw, chęć poznawania Jego słowa, chęć życia w posłuszeństwie Mu przestało być potrzebą serca, stało się jakimś obowiązkiem. Heli miał mnóstwo obowiązków każdego dnia jako kapłan. Wykonywał je przez 40 lat, dzień w dzień, bez jednego błędu. I w tym samym czasie w jego sercu rodzi się coś takiego. Lekceważenie dla Boga. Więc może jesteś tu wśród nas od wielu lat, a może przyszedłeś za swoimi rodzicami, jak wielu z nas, tak jak ja. Przypominasz Helego, który siedzi, patrzy, ma jakiś stan stagnacji i w sercu zapadła decyzja, że honorujesz coś bardziej niż Boga. Są inne ważniejsze rzeczy. Jest lista obowiązków, które trzeba zrobić, więc tak jak Heli będziemy je robić przez 40 lat, systematycznie, ale w tym samym czasie w miejscu wygasa pierwsza miłość do Boga, wygasa zapał do powołania. Czas leci, a nic się nie zmienia. Człowiek po prostu siedzi na tym krześle. I nie chce się ruszyć z tego krzesła, bo jedyną rzeczą, która może ruszyć, jest miłość do Boga, ta pierwsza miłość. Zapał dla powołania. Tylko to nas może z niego ruszyć. Jezus powiedział do kościoła w Efezie, jeżeli się nie nawrócisz i nie podejmiesz pierwszych czynów, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój. To znaczy przestaniesz istnieć jako wspólnota. Pewne rzeczy mogą wydawać się nam nieistotne. Bóg mówi wiele o naszym stylu życia i może nam się to wydawać, a co za różnica, jak żyję, czy robię to, czy tamto. Przecież tego może nikt nie widzi. A jednak Bóg nie patrzy tak jak człowiek na to, co widać, tylko patrzy na serce. Jeżeli dostrzega w sercu taki problem, mówi, no nawróć się, ten zakręt jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli nie zmienisz pewnych rzeczy, no skończy się to źle. Cała działalność Kościoła, choćby był doskonały w swoim funkcjonowaniu, zorganizowaniu, bez pierwszej miłości do Chrystusa jest niewiele warta. Heli przez 40 lat robił wszystko jak w zegarku, jak w szwajcarskim zegarku. Ile to było warte? Nic, dlatego że Bóg ostatecznie pod tym się nie podpisał. Heli jest tylko fragmentem historii, przykrym fragmentem historii, który ma nas ostrzec. Heli był bierny, siedział na tym krześle. Bóg od lat się nie odzywał i Heli nic z tym nie zrobił. Jest tam napisane w tej księdze, że przez wiele lat nie było żadnego widzenia, to znaczy Bóg nie odzywał się do tego człowieka. Ale pewnego dnia odezwał się do Samuela. Samuel to był syn Anny, którą widzieliśmy w pierwszej scenie, która modliła się o syna, dostała tego syna i tak jak obiecała, dała go na służbę Bogu. Samuel jest kapłanem po Helim. W kościele w Efezie było wiele wspaniałych rzeczy, ale coś puścili przodem, zapomnieli o gorącej miłości do Boga i to był moment, w którym zaczyna się upadek. Młody Samuel dostał widzenie i to było pierwsze od wielu lat. Bóg przemówił do niego. Samuel na początku nie potrafił rozpoznać, co to za głos i czego od niego chce, ale w końcu zrozumiał. I Bóg przemówił do Samuela, zapowiadając mu to, co stanie się z Helim. Ten obraz był na tyle trudny, na tyle przykry, że młody Samuel chciał go ukryć przed swoim mentorem Helim. Ale Heli zapytał młodego Samuela, co słyszałeś, opowiedz mi wszystko. I Samuel przedstawia całe widzenie, wszystko, co czeka Helego, jego synów i jego naród. Nie mamy czasu przeczytać całego fragmentu, więc zobaczmy na samą końcówkę. Heli podsumowuje to słowami w rozmowie z Samuelem. On jest Panem, niech czyni, co uznaje za dobre. Samuel przedstawił mu wizję przyszłości, bardzo nieciekawą. I co robi Heli? Czy wstaje z tego krzesła? Czy porzuca swoją bierność wobec powołania? Czy raczej siedzi dalej na tym krześle i nic nie robi? On jest Panem, niech czyni, co uznaje za dobre. Heli poddał się, w żaden sposób nie próbuje tego zmienić. Przyjmuje rzeczy takie, jakie są. Jest zupełnie bierny i ta bierność doprowadza do tragedii. Największą odpowiedzialnością Helego jako kapłana było strzec Arki Przymierza, która była w namiocie spotkania. Była ona najważniejszym symbolem, symbolizowała Bożą obecność pośród ludu i zadaniem kapłana Helego było jej pilnować. I to było jedno z największych powołań. W międzyczasie Filistyni zebrali się, by walczyć przeciwko Izraelowi. Doszło do bitwy, w której Izrael poniósł wielką porażkę. I znowu przeczytajmy tylko końcówkę fragmentu, jak się kończy ta historia. Zwiastun odpowiedział, to jest rozmowa zwiastuna z Helim. Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Hofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez 40 lat. Więc mamy ostateczną scenę, jak ona się kończy. Heli słyszy dwie bardzo trudne wiadomości. Po pierwsze, jego synowie nie żyją, polegli w bitwie. Po drugie, jego najważniejsze życiowe zadanie, pilnowanie Arki Przymierza, Arka zostaje zabrana. Heli na tą wzmiankę przewraca się z krzesła, na którym siedział ostatnie 40 lat i ginie. Wydaje nam się, że bierność wobec tego, co mówi Bóg, czy takie lekceważenie tego, co On mówi, pozwolenie sobie na to, żeby miłość do Boga wygasła, zadowolenie się tylko przez kilkadziesiąt lat swojego życia regularnym robieniem pewnych rzeczy, jak w zegarku, bardzo dobrze. Wcale nie podoba się Bogu. Jest wielkim błędem z naszej strony. Kościół w Efezie nie przejął się za bardzo tymi słowami. 100 lat później nie ma po nim śladu. Heli nie za bardzo się przejął. Powiedział, niech Pan czyni, co ma czynić. Ja nie wstaję z krzesła i dokończył żywota w tym miejscu. To są poważne sprawy i nie ma co się łudzić, że Bóg nie patrzy tak na te sprawy. Nasze powołanie, nasze bycie wzorem dla świata nie są to rzeczy trzeciorzędne, ale są z pierwszego rzędu. Honorować Boga to uznawać to, co dla Niego jest najważniejsze. I Bóg mówi, że jesteśmy światłem dla świata i to, jak żyjemy, to, jakich wyborów dokonujemy, ma ogromne znaczenie. A człowiek mówi, to są sprawy z trzeciego lub czwartego rzędu. Ważniejsze są inne rzeczy, a to jak żyję, jak myślę, jak postępuję, jak decyduję, no to Bóg mnie kocha, wszystko mi wybaczy. Owszem, Bóg kocha, wybaczy. Nasze zbawienie nie jest utracalne, ale dla Niego jest bardzo ważne, czy wykonamy nasze powołanie, czy nie. Heli nie chciał nawet dalej żyć, bo zawiódł największej rzeczy, jaką miał zrobić. Miał pilnować tej arki, ale nie zrobił tego. My też mamy swoje powołanie i warto tym się przejąć. To, co dla Boga jest w pierwszym rzędzie wartości, uznać, że dla nas też jest. A nie łudzić się, że możemy patrzeć po ludzku na to wszystko. Więc może potrzebujesz wstać z krzesła, może jako Kościół potrzebujemy wstać z krzesła. Nie łudzić się, że robienie pewnych rzeczy konsekwentnie i z precyzją wystarczy. Jeżeli nie ma pierwszej miłości, pozwalamy, by ona wygasła, to nasz los jest przesądzony. Jako wspólnota, czy w ogóle jako ludzie nawróceni gdzieś tam w świecie, potrzebujemy bardzo dobrze rozumieć ten znak ostrzegawczy, którym jest życie Heliego. Potrzebujemy rozumieć, że to jest najważniejsze. Życie w zażyłości z Bogiem. Szanowanie tego, co On uważa, że jest najważniejsze. I tak jak Jezus powiedział do Efezu, nawrócić się, czyli zmienić swój sposób myślenia i podjąć pierwsze kroki. Na nowo rozpalić ten ogień miłości do Boga. Nie pozwolić sobie na kolejne lata w bierności wobec Niego. Więc nie pozwólmy sobie na to jako wspólnota, czy jako ludzie szerzej poza naszą wspólnotą, nie pozwólmy sobie na bierność, na stagnację. Wydaje się to niewinne, ale uwłacza Bogu. Jest to lekceważenie tego, co dla Boga ważne i kończy się źle dla człowieka. Wygaszanie miłości do Niego, wygaszanie naszego powołania, zapału dla Jego spraw, to nie są błahe problemy. Warto się nimi zająć. Warto wstać z tego krzesła i pierwsze czyny podjąć. Zaraz przed tym czasem prezentacji śpiewaliśmy taką piosenkę, w której padły takie słowa: Boże, oddaję Ci serce niepodzielone, tak? Czyli masz pierwsze miejsce w moim życiu i w moim sercu. Niech inne sprawy będą w drugim czy w trzecim rzędzie. I chciałbym, żebyśmy tę piosenkę jeszcze raz wysłuchali. Bym mógł prosić zespół muzyczny, żeby tutaj wrócił na chwilę i możemy siedząc wspólnie to zaśpiewać lub posłuchać. Dziękuję.